Kopenhaga, najlepsze miasto świata? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Jest mi Cię niezmiernie miło przywitać w kolejnym odcinku Urbcastu po polsku i odcinku o tyle wyjątkowym, że będzie to odcinek solowy. Jeśli dobrze pamiętam, pierwszy w tym roku odcinek solowy. Natomiast myślę, że jest to bardzo dobre, że mogę czasem podzielić się stricte swoimi przemyśleniami, bo jednak w tych rozmowach, które prowadzę, zazwyczaj staram się być tylko tłem do mojej rozmówczyni czy mojego rozmówcy. Natomiast wiele z Was pisze do mnie, pytając się o Kopenhagę, w której od kilku lat mieszkam. No i właśnie, z racji tego, że dokładnie w sierpniu minęło 4 lata, od kiedy przeprowadziłem się do Kopenhagi, to pomyślałem, że zrobię taki odcinek solowy, w którym opowiem o tych moich 4 latach, o różnych wyzwaniach i minusach życia w Kopenhadze i Kopenhagi jako miasta, Danii jako społeczeństwa. A także potem, żeby nie było zbyt gorzko, przedstawię 5 korzyści i plusów tego, co daje właśnie mieszkanie w Kopenhadze, czyli w stolicy Danii, a skończę takimi poleceniami, gdzie możesz zerknąć więcej dalej, żeby się dowiedzieć jeszcze więcej na temat Kopenhagi, bo jest to miasto niezwykle inspirujące. Zacznijmy od moich 4 lat w Kopenhadze. Chciałem powiedzieć przede wszystkim o tym, dlaczego zdecydowałem się na przeprowadzenie do Kopenhagi, jak wyglądała Kopenhaga w czasie COVID-u, bo to dość krótko przed wybuchem pandemii przeprowadziłem się do Kopenhagi. Kopenhaga, a sezonowość i zmienna pogoda, a także takie miasto kompaktowe, miasto 15-minutowe. No temat zresztą na czasie, temat, który poruszałem w kontekście Pleszewa w zeszłym odcinku po polsku. Dlaczego Kopenhaga? Jeśli to jest pierwszy odcinek tego podcastu, którego słuchasz i być może nie do końca wiesz, kim jestem, to tylko w ramach krótkiego przedstawienia jestem urbanistą, który skończył studia architektoniczne ze specjalizacją urban design, czyli projektowanie urbanistyczne na szwedzkim uniwersytecie w Lund. I to właśnie Szwecja była takim moim pierwszym przystankiem w Skandynawii, krajem, w którym się bardzo zakochałem i w którym chciałem zostać. No ale właśnie im bliżej końca studiów magisterskich byłem i zaczynałem się rozglądać za różnymi stażami, może nawet pracą, to zobaczyłem, że bardzo ciężko jest takową możliwość w Szwecji znaleźć. Bardzo mało takich propozycji było w Malmö, w którym ostatecznie mieszkałem przed przeprowadzką do Kopenhagi. A jakieś propozycje pojawiały się w Göteborgu czy może w Sztokholmie, no ale wiązało się to z przeprowadzką do jeszcze droższych miast niż tym, którym było Malmö. Okazuje się też, że w Szwecji jest trochę większy szacunek, szczególnie zarobkowy, do stażystów, ponieważ stażyści zarabiają około 2/3 tego, co może zarobić początkujący architekt czy architektka. Zakładając, że taka początkowa pensja to jest około 30 tysięcy koron szwedzkich, no to taki stażysta jest w stanie zarabiać właśnie około 20 tysięcy. No i jest to kwota dość duża, kilkukrotnie wyższa od tego, co początkujący stażysta może zarobić w Danii. Ale wiąże się to też z tym, że takich możliwości stażowych jest dużo mniej, no bo jeśli firma jest zmuszona płacić za stażystę więcej, no to jest po prostu zmuszona też do tego, żeby zredukować liczbę miejsc. Więc uznaję to jako za jedną z przyczyn tego, że tych możliwości było mało, więc pod koniec studiów moje oczy, podążając za kilkoma znajomymi ze studiów, skierowały się właśnie w stronę Kopenhagi. I stwierdziłem, że jest to miejsce, które na pewno przyciąga swoją taką reputacją pod kątem architektury i designu. I dlatego wybrałem Kopenhagę, która wydawało mi się jest bardzo blisko Lund, Malmö, no bo to tylko 45 minut pociągiem, ale zaskakująco innym okazała się być miastem i krajem. Do Kopenhagi przeprowadziłem się w sierpniu 2019, na pół roku przed pandemią, bo tam właśnie znalazłem staż w takiej małej firmie architektoniczno-urbanistycznej. Był to staż za bardzo małe pieniądze, więc bardzo ciężko było mi utrzymać się w Kopenhadze. Ledwo wiązałem z końcem, a przy końcu mojego stażu wybuchła pandemia. I naprawdę znalazłem się w marcu 2020 w takiej sytuacji, że mój staż się skończył, nie miałem niczego innego na horyzoncie, no i nie miałem też źródła utrzymania. Jeśli słuchasz tego podcastu od początku, to wiesz już, że ten podcast w ogóle zaczął się od tego, że ja opowiadałem o Kopenhadze z perspektywy kuriera rowerowego, bo właśnie takim kurierem zostałem wtedy w czasach pandemii i jest to do tej pory jedne z moich ulubionych, najpiękniejszych wspomnień w życiu, kiedy właśnie miałem taką pełną dowolność tego, kiedy i jak pracowałem, a praca wiązała się po prostu z tym, że dowoziłem jedzenie na rowerze i zarabiałem dzięki temu pieniądze, zanim rozpocząłem drugi staż. Także Kopenhaga na pewno dawała te możliwości, ponieważ też pandemia, która wybuchła na całym świecie, była tu potraktowana w taki sposób pragmatyczny i dość mądry. Do tej pory pamiętam takie porównania, jak w Polsce słyszałem o tym, że zamyka się na przykład lasy, dostęp do lasu, podczas gdy w Kopenhadze czy w Danii zachęca się do tego, żeby właśnie z natury korzystać. I to też pokazało mi, że jestem w dobrym miejscu. Jednak w Kopenhadze, w Danii dobija bardzo taka sezonowość, czyli moim zdaniem Kopenhaga jest miastem, w którym poczucie, w którym życie bardzo zależy od tego, jaka jest w nim pogoda. I niestety dzieje się tak, że około połowa roku w Danii jest okresem bardzo trudnym, jest bardzo szaro, jest bardzo zła pogoda, zimno, nieprzyjemnie. Używam takiego sformułowania, że niebo jest po prostu nisko, jest tak jakoś przygniatająco. I oczywiście być może w Polsce jest podobnie, ale czuję, że to połączone z takim jednak życiem na obczyźnie sprawia, że jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciężki okres do życia. No i trwa on około pół roku. Natomiast drugie pół roku i także teraz, kiedy nagrywam ten podcast na początku września 2023, pogoda jest przepiękna, jest około 20 kilka stopni i to jest ta druga Kopenhaga. To jest ten czas mniej więcej od kwietnia do października, w którym warto Kopenhagę odwiedzić, bo jest tu po prostu ciepło i przepięknie. Czasem Kopenhaga przypomina mi włoskie miasta, tak, nie jest to pomyłka. Włoskie miasta, ponieważ wszyscy naprawdę wylęgają na ulicę, cieszą się tym słońcem, jedzą, piją. Picie alkoholu jest jak najbardziej dozwolone na ulicach, także ludzie często siedzą gdzieś tam na krawężniku, piją piwo, jedzą pizzę i po prostu korzystają z tego życia. No i bardzo często wzdłuż kanału kopenhaskiego, zażywając wodnych kąpieli. Kopenhaga też w pierwszych moich latach tutaj to miejsce, w którym mam całkowitą swobodę poruszania się i tutaj przychodzi koncept tego miasta powiedzmy 15-minutowego, chociaż ciężko Kopenhagę takim miastem nazwać ze względu tego, że całe miasto ciężko jest przekroczyć z jednego punktu na przykład na samej północy, na samo południe w te 15 minut, ale jeśli podzielimy już to na dzielnice, no to zdecydowanie są to dzielnice 15-minutowe, czyli rzeczywiście praktycznie zawsze jestem w stanie załatwić wszystko, co potrzebuję w obrębie tych 15 minut, pojechać do pracy, zrobić zakupy, odwiedzić przychodnie i tak naprawdę dzięki temu praktycznie nigdy nie korzystam z transportu publicznego, nie mówiąc już o samochodzie. Jest to na pewno jedna z rzeczy, która po prostu mi się w Kopenhadze podoba. Jest to miasto zdecydowanie kompaktowe, miasto, które jest jednak dość małe i ma to swoje wielkie plusy. Mała przerwa na łyk kawy, ponieważ ten odcinek chcę potraktować w takiej formie, jakbyśmy usiedli w kawiarni i porozmawiali o tym, czym tak naprawdę Kopenhaga moimi oczami, oczami urbanisty jest. I dlatego też chcę, żeby odpowiadając na te pytania, które mi czasem przesyłacie, miało to takie połączenie subiektywnego spojrzenia na Kopenhagę jednak z pewnymi danymi, z pewnymi raportami i dlatego teraz przejdziemy do tych pięciu wyzwań i minusów, a także potem takich pięciu korzyści i plusów mieszkania w Kopenhadze, gdzie będzie to pewien taki właśnie miks, czyli moje subiektywne odczucia wsparte różnymi badaniami, artykułami, raportami itd. Podkreślam, że ten odcinek to jest odcinek jednak bardzo subiektywny. I zdaję sobie sprawę, że ktoś może mieć zupełnie inne odczucia względem Kopenhagi, bo to tak naprawdę, jak odczuwamy miasto, zależy od dziesiątek tysięcy różnych czynników. Także jeśli masz inne odczucia, to koniecznie napisz do mnie i będę ten dialog chętnie kontynuował, a być może nawet będziemy mogli stworzyć jakiś osobny odcinek na temat Kopenhagi bardziej w formie takiej debaty. Przechodząc do wyzwań, myślę, że bardzo, bardzo ciężkim wyzwaniem w Kopenhadze jest ogromna konkurencja mieszkaniowa. Analiza rynku nieruchomości w takim obszarze tak zwanym The Greater Copenhagen, czyli nazwijmy to Wielką Kopenhagą, wskazuje na trudności z dostępnością mieszkań oraz właśnie takimi wyzwaniami związanymi z urbanizacją i wzrostem zapotrzebowania na nowe mieszkania. Co ciekawe, populacja Kopenhagi rośnie dynamicznie od około 2006 roku, a ten trend będzie się utrzymywał jeszcze przez wiele lat. No i te ograniczenia geograficzne, tak, kanał, wyspa, ciężko się tak naprawdę Kopenhadze rozrastać, a także jakieś regulacyjne obostrzenia w dostarczaniu nowych mieszkań sprawiają, że w Kopenhadze nie ma wystarczającej liczby mieszkań, jest niewystarczająca podaż, szczególnie mieszkań takich dostępnych dla studentów, dla osób, które dopiero zaczynają swoje kariery i po prostu nie stać ich na to, żeby mieszkać w jakimś drogim apartamentowcu. No i to prowadzi do rozwarstwienia między podażą a popytem, co wpływa na ten niestabilny rozwój cen nieruchomości, no i stwarza to pewne wyzwania społeczno-ekonomiczne. Zamożni mieszkańcy mogą sobie pozwolić na życie w mieście, co właśnie może skutkować utratą potencjalnych miejsc pracy, no i wzrostu gospodarczego. Chociaż jesteśmy ostatnio świadkami w Kopenhadze nowych projektów, budynków budowanych właśnie na gdzieś tam ostatnich, wolnych, centralnie położonych miejscach, no to właśnie mogą sobie pozwolić na nie głównie osoby bardzo zamożne, najczęściej kupujące takie mieszkania pod inwestycje. No a po drugie, te wahania cen mogą doprowadzić do różnych niestabilności finansowych i zagrożeń, takich jak duży kryzys, który wydarzył się w roku 2009. Znalazłem pewną analizę, dołączam link w opisie, która skupia się na urbanizacji i rozwoju rynku nieruchomości i potrzebie mieszkań w regionie stołecznym w Danii, która wykazuje, że jest potrzeba budowy od około 5 do 9 tysięcy mieszkań rocznie przez kolejne 20-30 lat, z czego około 110 tysięcy do roku 35 i ponad 150 tysięcy do roku 2045. I niby strategie urbanistyczne zakładają, że możemy dostarczyć około 270 tysięcy tych mieszkań, no to jest to na pewno cięższe do zrobienia niż po prostu przedstawienie tego w pewnym planie. Problemem jest też to, że są pewne fundusze inwestycyjne, fundusze, które zbierają, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale fundusze emerytalne, chyba takie będzie najlepsze przetłumaczenie, czyli pension fund, które skupiają w sobie ogromne środki od pracujących tutaj Duńczyków i reinwestują te środki bardzo często w nieruchomości, co kończy się tym, że pompują ogromne ilości pieniędzy w rynek i rynek bardzo mocno puchnie. Pisze o tym więcej Piotr Zbierajewski, architekt, który pracuje tutaj w Danii, który też był gościem zresztą tego podcastu, więc też dodam do tego link, bo napisał bardzo ciekawy artykuł na temat tego właśnie, jak fundusze emerytalne wpływają na, źle wpływają w wielu wypadkach na ten rynek. Czyli jest to bardzo duże wyzwanie mieszkaniowe, które wiąże się też z takim drugim punktem, czyli dużym wzrostem populacji, tak? Czyli oczywiście te problemy mieszkaniowe są bezpośrednio związane z tym wzrostem populacji. Statystyki mówią, że do 2027 roku Kopenhaga będzie miała o 15% więcej mieszkańców niż obecnie, co oznacza prawie 700 tysięcy ludzi. Tutaj mówimy o mieście, bo ten obszar metropolitalny jest jeszcze większy, już w tym momencie przekracza milion osób. Oczywiście jest to trend zauważalny nie tylko w Kopenhadze, ale też w innych europejskich miastach. No i dzieje się to się też tak, że miasto ogólnie rośnie, ale jednocześnie gdzieś tam ten centralny obszar taki staromiejski, mieszka w nim po prostu coraz mniej ludzi, a coraz więcej zasila różnego rodzaju suburbia. I mówimy tutaj o takich mniejszych miastach pod Kopenhagą, jak Ishøj, jak Herlev, jak Brøndby i Vallensbæk, które przewidują właśnie wzrost ludności. Więc te prognozy mówią, że naprawdę tych mieszkań będzie potrzeba więcej i prognozuje się, że będzie jeszcze więcej imigrantów. Ten procent wzrośnie z około 12 do 15,6%. No i Dania przekroczy ogólnie 6 milionów ludzi. Kopenhaga będzie na pewno ogromnym graczem, jeśli chodzi o tą grę taką imigracyjną, wzrostu populacji, no bo jest to jednak największe miasto, które skupia w sobie już teraz około 1/5 mieszkańców całej Danii. Rząd stara się też to jakoś niwelować i dochodzi do tak naprawdę dziwnych i niedorzecznych praktyk, jak na przykład zamykanie anglojęzycznych kierunków na studiach. I wiąże się to też z tym, że po prostu rząd nie chce oferować zagranicznym osobom różnych stypendiów, chce je ograniczyć tylko do Duńczyków, którzy na pewno zostaną tutaj i będą potem wzbogacać, że tak powiem, PKB tego kraju. Ale jest to dość dziwne, że kraj, który jest znany jako taki międzynarodowy magnes dla różnego rodzaju talentu, decyduje się na takie praktyki, które mają na celu ograniczenie przepływu mieszkańców. Kolejne takie wyzwanie, taki minus mieszkania w Kopenhadze jest to, że z jednej strony jest to miasto rowerowe, ale tych rowerów jest mniej, a coraz więcej samochodów, użytkowników samochodów, no i fizycznie samochodów. Kopenhaga ma ambitne cele zmniejszania udziału podróży samochodem, no i promowanie właśnie jeżdżenia rowerem, chodzenia pieszo, transportu publicznego i dąży do tego, żeby do 2025 roku ograniczyć udział samochodów w podróżach do maksimum 25%. Natomiast transport publiczny, rower i piesza komunikacja mają stanowić po co najmniej 25%. Natomiast, co ciekawe, w 2020 roku mieszkańcy Kopenhagi posiadali 132 tysiące samochodów i 736 tysięcy rowerów, co oczywiście oznacza pięciokrotną przewagę rowerów nad samochodami, jednak liczba samochodów osobowych wzrosła o aż, uwaga, 28% w ciągu ostatnich 10 lat, co jest większym wzrostem niż wzrost liczby ludności, która wynosi 17%. A liczba rowerów wzrosła w tym samym czasie o 16% w tym samym okresie. I problem jest też tutaj to, że w pewnym sensie doszło też do takiego zmęczenia rowerowego, bo zaczęło wraz ze wzrostem popularności roweru jako takiego głównego środka transportu, zaczęły się tworzyć różne korki rowerowe i ta infrastruktura przestała być wydajna, więc kilka lat temu było też o kilka procent użytkowników rowerów mniej, ponieważ ludzie wkurzali się na to, że jednak ten rower, który ma być tak bardzo korzystny i wydajny, przestaje być tak wydajnym rozwiązaniem. Obserwuje się też właśnie, jak już wspomniałem, dość dużą migrację poza ścisłe granice Kopenhagi do po prostu suburbiów, tak aby mieć ten swój wymarzony dom z ogrodem. No i przekłada się to na to, że te oczywiście miasteczka, te obrzeża Kopenhagi są trochę dalej położone, trochę ciężej dojechać z nich rowerem, no chyba że elektrycznym. No i przez to tworzy nam się taki pewien problem. I wspiera go także ten problem, narastanie tego problemu, to, że jest coraz większych elektrycznych samochodów. I z jednej strony jest to oczywiście dobrze, ale problem jest to, i tutaj jestem dużym też adwokatem takiego stwierdzenia, które gdzieś jakiś czas temu zobaczyłem w wielu różnych źródłach, że samochód elektryczny super, ale samochód elektryczny to jest wciąż samochód i wciąż do jego produkcji używa się często różnych paliw kopalnych, a sama neutralizacja potem różnego rodzaju akumulatorów elektrycznych też jest ogromnym problemem. No i samochód elektryczny to wciąż samochód, oznacza to, że wciąż mamy korki i wciąż mamy nadmierną reprezentację samochodów, jeśli chodzi o nasze ulice. Wydawać by się mogło, że w Kopenhadze jest przepięknie, bo jest tyle rowerów, które oparte są o ściany, ale strasznie wkurza mnie to, że te rowery są tak poopierane o te ściany, bo po prostu nie ma gdzie ich postawić, bo mnóstwo jest samochodów zaparkowanych wzdłuż tych ulic, a usunięcie takiego jednego miejsca parkingowego dla samochodu dałoby powiedzmy około nawet 10 miejsc parkingowych dla rowerów, ale tego się po prostu nie robi i mamy, tak jak mówiłem, dużo więcej, pięciokrotnie więcej rowerów niż samochodów w Kopenhadze, a miejsca parkingowego dla rowerów jest po prostu nieproporcjonalnie mniej niż tego dla samochodów. I jest to kolejny duży problem i też taki dowód na to, że no, czy miasto idealne istnieje? Myślę, że jest to dość trudne, tak? I nawet tak dobrze zaplanowana mobilność i poruszanie się po mieście, jakim jest Kopenhaga, ma różne swoje wyzwania i problemy. Kolejnym z nich jest to, że Kopenhaga czasem moim zdaniem jej władze osiadają na laurach i są zadowolone z takiego good enough, tak? Czyli wystarczająco dobrego rozwiązania. Kopenhaga dążyła do tego, aby w 2025 roku stać się pierwszą na świecie stolicą, która osiągnie neutralność węglową. Powstał taki plan klimatyczny, który się opierał na czterech filarach, czyli na zużyciu energii, na produkcji energii, na mobilności z ograniczonymi emisjami oraz na inicjatywach administracji miejskiej. No i miasto stawiało sobie ambitne cele związane z każdym z tych filarów, które są kluczowe dla osiągnięcia celu neutralności węglowej. Miasto stawiało sobie zarówno za zadanie ograniczenie wpływu zmian klimatycznych, jak i pokazania, że można połączyć wzrost, rozwój i poprawę jakości życia z niższymi emisjami CO2. I tutaj wspomnę ciekawy model obważanka. Tak? Jest taka książka Kate Raworth, która mówi o tym obważanku ekonomicznym, który przedstawia po prostu model pewnych granic, tak, w których możemy się rozwijać i też tutaj dodam to do opisu, ponieważ będzie to za długi odcinek, jeśli jeszcze odbiję w tym temacie. Ale właśnie Przed chwilą mówiąc o tym, że Kopenhaga miała ten plan, dążyła do niego, stawiała sobie ambitne cele, używałem czasu przeszłego i pytanie dlaczego? Ano dlatego, że Kopenhaga ogłosiła, że nie osiągnie swojego celu dotyczącego tej neutralności węglowej do 2025 roku, ponieważ, cytując, nie otrzymała finansowania państwowego na projekt przechwytywania dwutlenku węgla w spalarni śmieci. Miasto potrzebowało wsparcia z rządu w wysokości ponad miliarda euro, aby osiągnąć tą 100% neutralność, natomiast po prostu się to nie udało. I było bardzo dużo artykułów na temat tego właśnie, że Kopenhaga po prostu nie dowiozła, że jest to jeden wielki fail, ponieważ miasto naprawdę bardzo marketingowo zyskało na tym, że powiedzieli, że my będziemy całkowicie neutralni, podtrzymajcie nam piwo, zrobimy to w kilka lat. No i okazuje się, że nie do końca się to uda. I mimo, że Kopenhaga jest znana gdzieś tam na całym świecie właśnie jako ten przykład działania na rzecz klimatu, no to nie do końca jest to wystarczająco ambitny plan, bo po prostu się to nie udało, a przynajmniej w tym założonym po prostu terminie. Jest też takie badanie, które mówi o tym, że Kopenhaga wykorzystuje pewne niedojrzałe technologie w przechwytywaniu tego dwutlenku węgla i że po prostu powinno się zrobić dużo więcej, tak, niż tylko mówić i deklarować pewne rzeczy, bo no, strategia marketingowa to jedno, ale nie zawsze potrafi się dowieść daną obietnicę. I tak samo z rowerami, jak wspominałem, miasto wciąż jest znane jako rowerowe, ale takie, w którym procent jakby użycia tego roweru stoi w miejscu lub spada. I jest to też problematyczne ze względu na to, że nie przybywa jakoś dużo ścieżek rowerowych, a infrastruktura jest tutaj kluczowa do tego, żeby to użytkowanie roweru wzrastało. Ostatnim takim problemem zarówno w Kopenhadze, jak i w Danii jest trudna integracja. Dania jest jednym z najszczęśliwszych krajów na świecie, oferuje wysokie zarobki, wysoki standard życia, no i słyną z tej takiej przyjaźności i otwartości do przybyszów, na pozór, zaznaczam. Natomiast osiedlenie się w Danii, w Kopenhadze nawet, jako osoba pracująca z zagranicą, czy przychodząca z zagranicy, może być wyzwaniem. I wielu migrantów boryka się z takimi problemami, gdy właśnie próbują się dostosować do nowego otoczenia. Według badania Expat Insider Survey 2022 Dania zajmuje, uwaga, 47. miejsce spośród 52 krajów pod względem łatwości osiedlenia. Czyli mierzy, jak łatwo jest się przystosować do nowego miejsca jako osoba przybywająca z zagranicy. To może być zaskakujące, zważając na taką postępową i otwartą opinię otwartego społeczeństwa, jakim jest Dania. Ale jest kilka problemów, bo mimo tego, że wielu Duńczyków mówi płynnie po angielsku i gdzieś tam ten angielski rzeczywiście jest używany na co dzień w firmach, szczególnie tych większych, no to duński ma reputację jako szczególnie trudnego języka do opanowania, a jest to jednak język, który jest bardzo potrzebny, jeśli chce się wejść w pewne kręgi, szczególnie w pracy, kiedy chce się być dopuszczona do tego stołu, przy którym są podejmowane decyzje. No i tutaj zaczynają się te schody, czyli jest też taka kulturowa ścisłość, że społeczeństwo ma silne normy i takie zasady tego, jak się zachowuje. Jest to też taki niski poziom tolerancji wobec zachowań innych, odstających. No i każdy musi się dostosować do tego, jakie są po prostu zasady w Danii, jak się celebruje pewne rzeczy. Oczywiście bardzo ważnym też elementem takiej tożsamości kulturowej są pewne wzorce jakieś kulturowe, tak? Czy to autorzy, czy to jakieś dane seriale, filmy. I okazuje się, że naprawdę jest to ciężkie do przekroczenia. Jest to pewne takie wyzwanie, które sprawia, że można się poczuć odrzuconym, można poczuć pewną samotność, izolację i to zrozumienie tych norm i zwyczajów kulturowych w Danii po prostu zajmuje bardzo dużo. Nie jestem psychologiem ani antropologiem, ale taką podstawą tego zjawiska, takiej zamkniętości jest taka plemienność, tak? Dania czy Kopenhaga to dość małe społeczności, które chcą chronić swój charakter, a w tym i ten wytworzony przez siebie dobrobyt. Więc owszem, w moim biurze wszyscy mówią po angielsku i uważamy się za biuro międzynarodowe, ale zgadnijcie, kto podejmuje decyzje i czy w gronie dyrektorów firmy jest jakikolwiek nieduńczyk lub niedunka. To samo badanie Expat Insider Survey wskazało również, że osoby pracujące za granicą w Danii często borykają się z wysokim kosztem życia, gdzie 59% ocenia ogólny koszt życia negatywnie. I właśnie, Dania jest znana z tego wysokiego standardu życia, ale często wiąże się to z ceną. gdzie mieszkania, jedzenie na mieście czy fryzjer jest kilkukrotnie droższy niż w Polsce, a do tego dochodzą ogromne podatki, o których więcej za chwilę. Także naprawdę ciężko jest się zadomowić na dobre w Danii, bo oczywiście jest to taka pewnego rodzaju demokracja, że każdy ma do wszystkiego równy dostęp, ale oczywiście nie do końca, bo nigdy tak nie jest. Więc na pewno jednym z takich wyzwań jest to, żeby się dobrze w tym społeczeństwie odnaleźć, osadzić. I mówię tutaj właśnie nawet o kontekście Kopenhagi, która jest najbardziej międzynarodowym miastem Danii, a wciąż można odczuć taką pewną, no, poczucie wyobcowania, taką gettoizację i tego, że po prostu nie do końca się tu należy, a ktoś przychodząc z zagranicy jednak ma ogromne trudności z tym, żeby znaleźć sobie zaznajomych Duńczyków, Duńki i zostaje raczej w takich środowiskach ekspatów. No dobra, ale żeby nie było tak gorzko, bo zaraz powiesz, no ale Marcin, no to skoro tak narzekasz, no to po co mieszkasz w tej Danii, czemu nie wrócisz do Polski, gdzie znasz język, gdzie znasz kulturę, gdzie pewnie dużo lepiej byś się odnalazł. No ale właśnie, myślę, że nie zrobię tego z kilku powodów. Teraz wymienię 5 takich korzyści i plusów. Jednych z wielu tak naprawdę też korzyści mieszkania w Kopenhadze. Zaczynając od tego, że tak jak wspominałem, jest to miasto bardzo kompaktowe, gdzie wszędzie, przynajmniej gdzie ja potrzebuję, mogę dostać się na rowerze i to w około 15 minut. Kopenhaga sama jest miastem dobrze skomunikowanym. Oczywiście nie pomaga to, że pośrodku miasta jest jeden duży kanał, no i czasem na przykład most się podnosi, bo przepływa statek i wtedy musimy czekać i spóźnimy się na spotkanie czy gdzieś indziej. Ale jednak jednym z kluczowych takich aspektów miasta jest ten transport i mobilność. I miasto samo zachęca do tego, aby aktywnie używać tego środku transportu. Takich środków jak chodzenie, jazda na rowerze, aby ograniczyć właśnie zależność od samochodu i emisję dwutlenku węgla. Analiza, do której link też dodam w opisie, pokazuje, że Kopenhaga ma dobrą dostępność do wielu usług społecznych i handlowych w centrach miastach. Jednak na obrzeżach miasta dostępność do tych usług jest oczywiście niższa i warto zaznaczyć, że obszary blisko centrum, takie jak Norebro czy Frederiksberg, osiągają wysoki poziom dostępności i jako mieszkaniec tego drugiego muszę się całkowicie z tym zgodzić. Aby jednak jeszcze stać się bardziej kompaktowym miastem, Kopenhaga musi kontynuować rozwijanie tej infrastruktury miejskiej, w tym rowerowej, no i zapewniać też, że te nowe projekty mieszkaniowe będą uwzględniać dostępność tych usług społecznych, handlowych i będą dobrze skomunikowane. Takim negatywnym przykładem jest dzielnica Orestel, pisana jako Orestad i O jest takie przekreślone, ponieważ jest to nieudany eksperyment kopenhaski, o którym może opowiem w innym odcinku, bo teraz skupiamy się na plusach. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o mobilność, tą zrównoważoną, to na ratunek przychodzi kolejna linia metra, chociaż jest taka duża debata, czy jest ona w ogóle potrzebna, bo powiela niektóre wcześniejsze już utworzone linie metra czy linie autobusowe chociażby. Ale moim głównym punktem jest to, że przez ostatnie 4 lata w Danii autobusu użyłem kilka razy. Nie mam nawet pojęcia, jak one kursują, jakie autobusy mam pod domem, bo wszędzie jeżdżę rowerem. I nie jestem aktywistą rowerowym, żeby każdego zmuszać do jazdy na rowerze, ale kopenhaska infrastruktura sprawia, że po prostu nielogiczne i niekorzystne jest go nieużywanie. Bo jest to w wielu wypadkach najbardziej efektywny środek transportu. I to, co mi się też podoba, to to, że niezależnie od tego, czy jesteś się stażystą, architektem średniego szczebla, menadżerem, czy szefem danej firmy zarabiającym miliony, to tak samo przyjeżdża się do tej pracy rowerem. I to często osoby zamożniejsze nie mają wcale droższych rowerów, a ledwo trzymające się kupy rowery, którymi przyjeżdżają do pracy. I to jednak sprawia, że można się poczuć bardziej jak równym z równym i jest jednak trochę niższa hierarchia niż taka, której doświadczamy chociażby w Polsce. Kolejny łyk kawy po to, aby opowiedzieć teraz o wysokim poziomie świadomości i debaty publicznej, a szczególnie dotyczącej rozwoju miasta. Dania osiąga wysoki poziom dobrostanu w wielu aspektach życia w porównaniu z większością krajów według Better Life Index. No i ten kraj wyróżnia się przede wszystkim w dziedzinach zatrudnienia, edukacji, opieki zdrowotnej, jakości środowiska, relacji społecznych czy właśnie zaangażowania obywatelskiego i satysfakcji z życia. W ogóle dochód na osobę w gospodarstwie domowym w Danii wynosi średnio 145 tysięcy złotych rocznie, co jest wyższe niż średnia OECD, OECD, wynosząca 130 tysięcy złotych rocznie. I zmierzam tutaj do tego, że sama debata architektoniczna jest tutaj prowadzona dość szeroko i nie ogranicza się do wąskich grupek aktywistów miejskich. Nie mówię, że tak jest wszędzie w Polsce, ale często się tak zdarza, że gdzieś ta debata o jakości przestrzeni dotyczy zbyt małego procenta mieszkańców i mieszkanek. Natomiast w Danii jakby czuję, że jest to dużo większy procent ludzi i sprzyja temu na przykład prężnie działające Danish Architecture Center, czyli duńskie centrum architektury w samym centrum Kopenhagi, które organizuje różnego rodzaju wydarzenia. Przykłady mogą być darmowe debaty miejskie co tydzień, na których widać duży przekrój społeczeństwa, osoby starsze, osoby młodsze. Może jeszcze trochę za mało dzieci, ale są też różnego rodzaju wydarzenia, które i dzieci w tą debatę jakoś bardziej wprowadzają. A na przykład przykładem jest to, że w tym duńskim centrum architektury jest taka fajna sala z klockami Lego, gdzie dzieci mogą sobie budować, odwiedzając toże centrum. Myślę, że ogólny rozwój architektury jest tutaj sprzyjającym takim aspektem, bo rzeczywiście mając ten design we krwi i będąc tą skandynawską stolicą designu architektury, to da się odczuć, tak? I mieszkańcy, mieszkanki myślę, że walczą o to, żeby to miasto, w którym tak dobrze i przyjemnie się żyje, takie pozostało. Aczkolwiek pojawiają się też różnego rodzaju potworki i oczywiście to nie jest tak, że wszystko działa tak jak należy. Ale na pewno jest to coś, co warto w Kopenhadze poczuć, będąc tutaj, czyli zwiedzając miasto i to, jak intuicyjnie jest ono zrobione. Warto wsiąść na rower i przejechać się tą dobrą infrastrukturą, bo infrastruktura rowerowa w Kopenhadze stale się rozwija. W 2020 roku miasto miało aż 386 km ścieżek rowerowych, 33 km malowanych pasów oraz 43 km tak zwanych zielonych ścieżek rowerowych, które są bardziej takimi ścieżkami dłuższymi, regionalnymi, wychodzące poza samo miasto. I to jest może trochę w kontrze do tego, co mówiłem wcześniej, bo z jednej strony rzeczywiście nie czuję się tego, że tej infrastruktury przybywa. Oczywiście są na to różne plany, są jakieś nowe pomysły, są różne mapki pokazujące, gdzie to ta ścieżka, czy ta infrastruktura rowerowa się dalej rozrasta, ale przyznam szczerze, że nie jest to jakiś duży wzrost i z jednej strony Kopenhaga podejmuje się wielu różnych działań, aby promować zrównoważoną mobilność i zmniejszać wpływ samochodów na środowisko, no ale z drugiej strony jest to też miasto, które ma problemy z zanieczyszczeniem powietrza. Tych samochodów jest bardzo dużo. Jedna z najpopularniejszych ulic, czyli Boulevard Andersena, jest miejscem, gdzie po prostu codziennie przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów i na pewno nie działa to dobrze na zdrowie dla mieszkańców. Ale jeszcze w tym punkcie chciałem poruszyć to, że plusem tego życia w Kopenhadze, tą korzyścią jest to, że jest ogromne bezpieczeństwo ogólne i drogowe również. Czyli poruszając się tymi ścieżkami, bardzo rzadko dochodzi do różnego rodzaju wypadku. Też dodam w linku taki raport, natomiast jeśli dobrze pamiętam, to chyba było 7 śmierci w całym kraju w zeszłym roku. Nie jest to być może wizja zero, o którą walczy na przykład Oslo. Natomiast no jest to też wynik dość imponujący i szczególnie w samej Kopenhadze do tych wypadków dochodzi jednak nie aż tak często, a przynajmniej nie są one poważne ze względu na to, jak zrobiona jest infrastruktura. Kolejnym aspektem, o którym chcę powiedzieć, plusem, korzyścią jest wysoka jakość życia. Dania oferuje doskonałą równowagę między pracą a życiem prywatnym, co pozwala na priorytetowe traktowanie zarówno kariery, jak i czasu wolnego, no i spędzanie go z rodziną, co Duńczycy zresztą uwielbiają robić. I w Danii pracuje się też mniej godzin niż w innych krajach, bo jest to tylko 37, co sprzyja właśnie takiemu życiu rodzinno-zawodowemu, takiemu balansowi. Duńczycy są z jednej strony jakby jednym z najbardziej w ogóle zadowolonych ludzi na świecie, a to zadowolenie przypisuje się właśnie takim miękkim czynnikom, czyli takiej właśnie kulturze wolnego czasu i temu, że powinno się po prostu ten brać czas wolny, nie siedzieć za długo w pracy. No ale oczywiście czasem się tak zdarza, że trzeba zostać i często na przykład w biurach architektonicznych jest to tak, że zostają i pracują po godzinach osoby z zagranicy. Także jest to coś kosztem czegoś. Natomiast jest to dobre, bo jednak ta kultura pracy w Kopenhadze to jest taki ciekawy miks tej duńskości, ale także tego międzynarodowego podejścia. Oczywiście no, jest to trochę takie słodko-gorzkie, no bo tak jak mówiłem, wciąż raczej tymi decydentami są Duńczycy. Rzadko się w te takie kręgi decyzyjne dopuszcza osoby spoza tego kraju, a już na pewno nie mówiące po duńsku, ale jest jednak dość niska hierarchia. w porównaniu na przykład z Holandią czy Polską, myślę, że też możemy mieć z tym problem. W Danii jest naprawdę niska hierarchia, gdzieniegdzie nie ma jej w ogóle, a gdzieniegdzie jest ona po prostu na tyle niska, że do swojego szefa, i to mam na myśli takiego szefa szefów, czy szefowej szefowych, czyli CEO na przykład firmy, jesteś w stanie zupełnie na luzie podejść, zbić piątkę, powiedzieć cześć, mówisz po imieniu i naprawdę czujesz się w tym wszystkim partnerem, a nie tylko i wyłącznie szeregowym pracownikiem. I właśnie ten punkt o takiej wysokiej jakości życia, myślę, że bierze się też stąd, że jest tutaj taka, jest wysoki poziom zaufania społecznego i to na pewno pomaga w tym, żeby w tym kraju się jednak odnaleźć i pracować. Myślę, że jest to coś, co no, jest początkowo szokujące, nawet na uczelniach, że możesz mówić do swojego starszego nauczyciela po imieniu, co w Polsce nigdy by się nie wydarzyło, ponieważ profesorowie, profesorki chcą być zazwyczaj odpowiednio tytułowani, no to tutaj ta hierarchia, ta bariera zupełnie znika. Tutaj jeszcze pewien wątek na marginesie. Duńczykom uważam naprawdę żyje się bardzo dobrze, a szczególnie ludziom mieszkającym w Kopenhadze. Kopenhaga jest perłą w koronie duńskości, co ma też swoje minusy. Często mam wrażenie, że Kopenhażanie, Kopenhażanki uważają się za pępek świata i za centrum globu. Z tego, co rozmawiam, rzadko podróżują w celu inspiracji innymi miastami, a raczej tylko, żeby wypocząć i to najczęściej do Hiszpanii czy Włoch, po to, żeby po prostu poczuć tą moc pieniądza i móc sobie na wszystko pozwolić. Sama bardzo dobrze rozwinięta architektura, o której zaraz powiem, sprawia, że te wizyty studyjne częściej organizuje się do Kopenhagi niż na odwrót. I ma to oczywiście swoje plusy, ale to miasto ma też swoje różne problemy, choćby bardzo dziwny pomysł Lynetteholmen, o którym opowiem w osobnym odcinku, czyli takiej dzielnicy, która ma powstać w 100% na wodzie, ma zostać usypana z piachu przewiezionego z suburbii Kopenhagi. Ma ona powstawać przez następne 40 lat i jest po prostu projektem totalnie bez sensu. Wiele osób przeciwko niemu protestuje, a mimo tego Kopenhaga wciąż gdzieś tam ma tą swoją łatkę takiego wspaniałego miejsca, wspaniałej infrastruktury, architektury, designu. No ale właśnie, ma swoje problemy i myślę, że byłoby to dobre, gdyby mieszkańcy Kopenhagi też zdali sobie z tego sprawę, że nie wszystko jest tak wspaniałe i że warto cały czas kolektywnie walczyć o poprawę tego, co się w tym mieście dzieje. I wracamy na koniec do tego takiego głównego punktu tego podcastu, tego odcinka, chociaż poruszyłem do tej pory te wszystkie aspekty dość ogólnie i całościowo, to myślę, że ważne jest to, żeby porozmawiać na koniec o architekturze i planowaniu, bo architektura współczesnej Kopenhagi to taki zróżnicowany, innowacyjny krajobraz miejski. W ostatnich latach miasto właśnie doświadczyło boomu różnych nowoczesnych projektów architektonicznych, zarówno autorstwa duńskich, jak i międzynarodowych architektów, a w centrum miasta pojawiają się budynki, projekty zaprojektowane przez znanych architektów. Niestety te budynki są też coraz wyższe. Powstają różnego rodzaju wieżowce, co jest dość obce dla kontekstu Kopenhagi, bo to miasto to głównie 4, 5, 6 kondygnacyjne kamienice. Współczesna architektura w Kopenhadze jest znana z dbałości o detal, nowoczesnych rozwiązań, harmonii z otoczeniem. Przykładem może być, co prawda nie już taki nowy, ale Royal Hotel SAS, czyli Scandinavian Airlines, zaprojektowany przez samego Arne Jacobsena, czy na przykład The Silo, który jest autorstwa Dana Stubegarda z Kobe, który jest taką transformacją dawnego silosa w budynek mieszkaniowy, dość drogo jest tam mieszkać, ale te innowacyjne budynki nadają takiemu miastu nowoczesny charakter, respektując jednak tą tradycję i estetykę w większości przypadków. Kopenhaga jest też doceniana za swoje podejście do urbanistyki, gdzie tworzenie przestrzeni publicznych sprzyja często właśnie interakcji społecznej i zachęca się do korzystania z przestrzeni miejskich. I to miasto dobrze łączy tą historię z nowoczesnością, tworząc taki niepowtarzalny, dynamiczny duński krajobraz miejski. I nie mogę tutaj nie wymienić najbardziej znanego duńskiego urbanisty, Jana Gela, który 40-50 lat temu całkowicie odmienił oblicze Kopenhagi, a potem także wielu innych miast, proponując zamknięcie dla ruchu samochodowego kilku głównych ulic w samym centrum Kopenhagi, przemieniając je na ulice w pełni piesze. I skutkiem było to, że te ulice zamieniły się po prostu w takie bulwary, w takie totalnie piesze przestrzenie, gdzie dookoła kwitł handel i są to teraz takie najbardziej popularne, najbardziej odwiedzane też przez turystów miejsca. A wszystko zaczęło się od tego, że zmieniono paradygmat do tego użytkowania przestrzeni. Myślę, że ten Yangel, który już swoją drogą pomimo 90 lat na karku dalej cały czas prężnie działa, myślę, że jest on ci znany. Mam nadzieję, że jest ci znany, jeśli słuchasz tego podcastu, a jeśli nie, to bardzo polecam się z nim zapoznać. Jeśli w ogóle słuchasz tego podcastu, szczególnie nie po raz pierwszy, to na pewno interesuje cię i architektura i urbanistyka. I jeśli myślisz o Kopenhadze w kontekście studiów, stażu, pracy, w zawodzie czy choćby wycieczki, to jest to zdecydowanie jedno z najlepszych miejsc na świecie do odwiedzenia. Ale odpowiadając na tytuł tego odcinka, czy Kopenhaga jest najlepszym miastem świata? Nie, bo uważam, że nie ma idealnego czy najlepszego miasta. No, może pomijając to z książki Grzegorza Piątka i to właśnie jego książka Najlepsze miasto świata o odbudowie powojennej Warszawy była takim inicjatorem, taką inspiracją do tego tytułu. Ale oczywiście nie mam na myśli tego, że Kopenhaga jest najlepsza, że jest bez zarzutu, bo na pewno tak nie jest, żadne miasto takie nie będzie. Chciałem ci przedstawić takie moje subiektywne spojrzenie na Kopenhagę, powiedzieć o moich personalnych pobudkach, dla których się tu przeprowadziłem, o korzyściach, o wyzwaniach. I oczywiście podkreślam jeszcze raz, jest to subiektywne spojrzenie, więc jeśli masz inne, to po prostu do mnie napisz i chętnie dalej na ten temat porozmawiam. Na koniec jeszcze kilka poleceń, bo ja tylko ten temat przedstawiłem w takim subiektywnym skrócie. Jeśli interesuje cię Kopenhaga jako miasto i chcesz o nim usłyszeć więcej, dowiedzieć się więcej, to na pewno zajrzyj na kanały takich osób jak Michael Colville Andersen, znany kopenhaski urbanista, który bardzo spopularyzował jazdy na rowerze w Kopenhadze i bardzo dużo gdzieś tam mojej wiedzy o Kopenhadze płynie też właśnie od niego. Yangel wspomniany, czy Camilla van Deos, która jest obecnie architektką Kopenhagi, a przez wiele lat pracowała z Janem Gelem. Zajrzyj też do mojego Small Talku, czyli takiego krótkiego odcinka, który pojawił się na tym kanale bodajże około 2 lata temu, dodam też do niego link, w którym opisuję 10 miejsc koniecznie ciekawych do zobaczenia w Kopenhadze. Dodatkowo polub ten podcast, możesz to zrobić na Facebooku, Instagramie czy LinkedInie. Jeśli to daje ci wartość, wesprzyj go na Patronite, na takim serwisie, gdzie możesz dowolnie wybraną przez siebie kwotą sprawić, że dalej ten podcast niezależnie będę mógł tworzyć. A na koniec napisz po prostu do mnie, daj mi komentarz, jeśli temat Kopenhagi cię interesuje i chcesz na ten temat słyszeć więcej. A ja póki co, jeśli wciąż mnie słuchasz, w tym momencie chciałem ci podziękować bardzo, bardzo, bardzo za twoją uwagę, za to, że wysłuchałaś tego odcinka solowego, bodajże pierwszego w tym roku. No i że wiesz już, czy Kopenhaga jest, czy nie jest najlepszym miastem świata. Mam nadzieję, że się w niej kiedyś zobaczymy. Do usłyszenia.